Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Witmajnowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkowi2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Ustalenie, że haplogrupa mitochondrialnego DNA pozwala określić pochodzenie w linii matczynej każdego człowieka, a chromosomalnego Y w linii ojcowskiej każdego mężczyzny, dostarczyły niezwykle ważnego źródła do poznania pradziejów człowieka oraz migracji Homo sapiens, poczynając od tych epok, które dotychczas były znane wyłącznie z niemych wyrobów kamiennych. Ekstrapolacja badania obecnych populacji oraz archeogenetyka rozświetliły nam wydarzenia całkowicie dotychczas spowite mrokiem. Zarazem jednak badania genetyczne doprowadziły do wielu nadużyć, a wręcz do wysuwania wniosków, które noszą znamiona pseudonauki, takich jak nadawanie haplogrupom niemalże rangi etnicznych bytów, które kształtowały tożsamość minionych pokoleń. Nadawanie haplogrupom przydawek typu indoeuropejska, aryjska, słowiańska, germańska służyło pierwotnie genetykom jedynie dla zobrazowania możliwości dedukcyjnych płynących z nowej kategorii źródeł. Haplogrupy mogły być bowiem markerami oznaczającymi pewne populacje, wskazującymi na występowanie w nich osobników egzotycznego, dalekiego pochodzenia, pokazującymi, jak mogli rozprzestrzeniać się ludzie jako biologiczne populacje, nic jednak nie mówią o języku czy tożsamości etnicznej. Oczywiście w ujęciu statystycznym wnioski wyciągane z rozkładu haplogrup w jakiejś społeczności mogą ją określać z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Haplogrupy mogą też być bardzo pomocne, jeśli bada się szczegółowo poszczególne subklady, ustalaniu losów biologicznych spokrewnionych osobników, gdzie poszczególne linearze mogą, choć nie muszą, układać się w więzy rodzinne, rodowe, klanowe, plemienne, a może i narodowe. Generalnie haplogrupy mogą mieć znaczenie statystyczne lub indywidualne, a do tego pozwalają odkryć bardzo ciekawy, ale tylko jeden aspekt człowieka jako istoty biologicznej – linię pochodzenia po matce i ojcu. Dlatego też tak wielkie zainteresowanie budzi dziś badanie genetyczne nie tyle haplogrup, co autosomalnego DNA, dziedziczonego po wszystkich przodkach, neandertalskich nie wyłączając. Jako ludzie mamy 23 pary chromosomów. W każdej z tych par dziedziczymy jeden chromosom od matki i jeden od ojca. Pary chromosomów od 1 do 22 to tak zwane chromosomy autosomalne, odpowiadające za dziedziczenie cech niezwiązanych z płcią. 23 para chromosomów to chromosomy płciowe. Kobieta ma 2 chromosomy X, jeden dziedziczy po matce, a drugi po ojcu, a mężczyzna chromosom X po matce i chromosom Y po ojcu. W każdej z 22 par chromosomów autosomalnych dziedziczymy po jednym chromosomie od matki i jednym od ojca. To DNA zmienia się bardzo szybko. Co pokolenie tracimy około połowy informacji genetycznej naszych przodków. Dlatego informuje nas to DNA o niedawnym pochodzeniu i niedawnych przodkach, w przeciwieństwie do haplogrup mitochondrialnej czy Y-DNA, które możemy stosować do odtwarzania linearzy tysiące lat wstecz. Przez niedawne pokolenie chodzi to generalnie 6-7 pokoleń przodków, ale we wszystkich liniach naszej genealogii później zaczyna to przerastać w tempie takim, że ciężko jest to ogarnąć w jakikolwiek sposób liczbowo. Z każdym pokoleniem wypłukuje się, jak mówią genetycy, bowiem połowa informacji o przodkach. Rodzice tworzą 50% naszego DNA, dziadkowie po 25%, pradziadkowie po 12,5%, pradziadkowie po 6,25% i tak dalej. Ale to jednak w autosomalnym DNA zapisany jest nasz genotyp, czyli zespół genów danego osobnika warunkujących jego właściwości dziedziczne, czyli warunkujących na przykład choroby dziedziczne, ale i dziedziczne przewagi ewolucyjne naszego organizmu. Jedną z rzeczy, które warunkuje właśnie nasz genotyp, jest to, jak wyglądamy. Nasz wygląd zewnętrzny, czyli fenotyp. Identycznymi haplogrupami mitochondrialnego DNA i Y-DNA mogą bowiem charakteryzować się ludzie o ekstremalnie odmiennym wyglądzie. Ten zależy bowiem od całego zespołu genów, odziedziczonego po przodkach, gdy tymczasem haplogrupa może wskazywać na egzotyczny linearz, odziedziczony po bardzo odległej matce matek lub ojcu ojców. Występująca nieraz identyczność haplogrup mitochondrialnego DNA i Y-DNA u ludzi o całkowicie odmiennym wyglądzie jest dowodem na wspólnotę gatunku ludzkiego, wywodzącego się od wspólnych przodków, którzy żyli na tyle niedawno, że bez trudu ich potomkowie mogą wzajemnie płodzić i rodzić zdrowe i płodne potomstwo kolejnych generacji. Jest to zarazem potwierdzenie tezy One Race, Human Race. Zarazem jednak pobieżna nawet znajomość wyglądu człowieka w różnych częściach świata wskazuje na ogromną fenotypiczną różnorodność człowieka. Ta różnorodność była od zawsze zauważana przez ludzi, stąd powstawały na przykład dawne mity o karłach i olbrzymach. Stąd były różne określenia zbiorcze ludzkich populacji związane na przykład z ich kolorem skóry, jak Etiopowie w dawnej Grecji, czyli ludzie o spalonym obliczu, czy też Muzungu, wędrowcy, na określenie ludzi o jasnej skórze wśród ludów Bantu Afryki Subsaharyjskiej. W XVI wieku pojawił się w Europie koncept rasy jako próba usystematyzowania doświadczeń ze spotkań z ludźmi, doświadczeń, które były dostępne na całym świecie w wyniku odkryć geograficznych, które były udziałem Europejczyków. I tak Karol Linneusz w roku 1758 w pracy Systema Naturae per Regna Tria Naturae, czyli systematyka natury przez trzy królestwa natury, charakteryzujące właśnie je, wyodrębnił także gatunek człowieka, a mianowicie nawet aż sześć takich gatunków. Homo ferus, człowiek dziki, Homo americanus, człowiek amerykański, Indianie, Homo europeus, człowiek europejski, Homo asiaticus, człowiek azjatycki, Homo afer, człowiek afrykański i Homo monstrosus, człowiek monstrualny. Pierwsza i ostatnia, człowiek dziki, człowiek monstrualny, dotyczy raczej jak różnego rodzaju ekstremów oraz rzeczy historycznych, natomiast cztery, tutaj można powiedzieć, gatunki czy rasy przez Linneusza zostały uwzględnione. Rozpowszechnione do dzisiaj w wielu krajach określenia rasowe ustalił natomiast Johann Friedrich Blumenbach, m.in. w pracy wydanej w roku 1806 Beiträge zur Naturgeschichte, przyczynki do historii naturalnej, pracy wydanej w Getyndze, stąd szkoła antropologiczna nazywana bywa szkołą z Getyngi. Wyróżnił on pięć różnych ras ludzkich: kaukazisz, kaukaska, mongolisz, mongolska, etiopisz, etiopska, amerykanisz, amerykańska i malajisz, malajska. Z czasem te klasyfikacje stawały się coraz bardziej różnorodne. I tak Jan Czekanowski, twórca Lwowskiej Szkoły Antropologicznej, widział znacznie bardziej zróżnicowany podział ludzkich populacji, co przedstawia w pracy z roku 1967 zatytułowanej Człowiek w czasie i przestrzeni. Rasa biała, składająca się z czterech podstawowych typów nordyckiego, śródziemnomorskiego, armenoidalnego i orientalnego oraz typów mieszanych, dynarskiego, litoralnego, subnordyckiego, alpejskiego, sublaponickiego, północno-zachodniego i paleoeuropeidalnego. Rasa czarna z typami mieszanymi, austroafrykańskim, negroidalnym, australoidalnym, meridionalnym i mediteraneidalnym. Rasa żółta, dwa podstawowe, arktyczny i laponoidalny oraz szereg mieszanych, pacyficzny, centralnoazjatycki, paleoamerykański, paleoazjatycki. Ta odnotowywana wielka różnorodność ludzkich fenotypów skłania badaczy do uznania, że podział na kilka podstawowych ras jest faktem z dziedziny nauk społecznych, a nie biologicznych, jak na przykład fakt uznawania za ludzi czarnoskórych w USA tylko Afroamerykanów, potomków niewolników z byłych kolonii brytyjskich, gdy ciemnoskórzy Afrokubańczycy należą do rasy Hispanik, która jest wyróżniana tylko i wyłącznie dlatego, że gromadzi ludzi, którzy posługują się językiem hiszpańskim. Dlatego też w dzisiejszych czasach kwestie rasowe są wyłącznie domeną polityki. Natomiast w badaniach naukowych nad ludzkimi populacjami używa się określenia fenotyp, które jest wypadkową różnych cech antropologicznych, dających bardzo szczegółowy opis poszczególnych ludzkich populacji, charakteryzujących się zbliżonym genotypem, choć nieraz różnorodnymi haplogrupami mitochondrialnego DNA i chromosomalnego Y-DNA. Podstawowe cechy antropometryczne służące do wyróżniania ludzkich populacji to włosy i skóra, a konkretnie kolor skóry, kolor włosów, struktura włosów czy też owłosienie ciała. Ciało, wzrost, długość tułowia, typ budowy ciała czy też występujące cechy specyficzne jak steatopygia, głowa i czaszka, indeks cefaliczny, szerokość głowy, indeks wysokościowo-długościowy, wysokość głowy, wielkość głowy, czy też elementy twarzy, szerokość nosa, szerokość twarzy, prognatyzm, fałdy powiekowe. W rzeczywistości istnieje jeszcze wiele innych cech antropometrycznych. Tutaj wspominam tylko te, które zostały uwzględnione w projekcie Human Phenotypes. Ten niezwykle interesujący projekt łączył dokonania tradycyjnej antropologii z nowoczesną technologią nakładania na siebie zdjęć twarzy ludzkich z poszczególnych populacji, aby w ten sposób uzyskać uśredniony wygląd konkretnego przedstawiciela tejże populacji. Ten niezwykle ciekawy projekt dostarczał ogromu wiedzy antropologicznej o ludziach współczesnych, a także o populacjach, które żyły około 1500 roku i zostały unicestwione w wyniku nowożytnej globalizacji. Niekoniecznie eksterminowane, najczęściej populacje takie rozpływały się w morzu genów przybyszów z innych stron świata. Także dziś nie ma na przykład żywych ludzi o fenotypie tasmańskim, choć potomkowie dawnych Tasmańczyków żyją w Australii. Projekt Human Phenotypes zamieszczony był na stronie internetowej humanphenotypes.com, która została jednak jakiś czas temu zlikwidowana. Na szczęście pewne elementy tego projektu zostały ocalone dzięki staraniom użytkowników zafascynowanych tym projektem. W tej audycji, która jest ilustrowana materiałem z tego projektu, chciałbym przedstawić najnowsze ustalenia antropologii dotyczące fenotypu człowieka, tego jak wyglądają ludzkie populacje, gdyż teoretyczne badania nad genami muszą nieuchronnie prowadzić do rzeczy praktycznych, czyli zrozumienia dlaczego i po co ludzkie populacje są tak ewolucyjnie różnorodne. Przedstawienie wszystkich wyróżnionych cech antropometrycznych w jednej audycji spowodowałoby, że trwałaby ona wiele godzin. Stąd w tej pozwolę sobie skupić się na kolorze skóry, włosach oraz ogólnych parametrach ciała. Cechy antropometryczne czaszki czy twarzy może omówię kiedy indziej, gdyż jest to temat niezwykle drażliwy z powodu nadużyć, jakich dopuszczała się w XX wieku niemiecka antropologia w czasach narodowego socjalizmu, gdy kształt ludzkiej czaszki decydował o przeznaczeniu całych populacji do zagłady lub też prowadził do porywania dzieci i przysposabiania ich do życia w obcym im etnicznym środowisku tylko z tego powodu, że wypełniały pożądane składniki antropometryczne. Kolor skóry jest prawdopodobnie najbardziej znaną, a jednocześnie najbardziej przecenianą cechą antropometryczną. W wielu społeczeństwach jest postrzegany jako najważniejszy czynnik definiujący rasę. Jednak naukowo jest to tylko jedna z wielu cech antropometrycznych, które przyczyniają się do określenia typu antropologicznego człowieka. Kaukazoidzi, że tak użyję określenia, które jest w tym projekcie, które oczywiście używane jest w Stanach Zjednoczonych, może poprawniej byłoby europoidzi, mogą mieć bladą skórę w Europie Północnej i ciemnobrązową skórę w południowych Indiach. Negroidzi, ludność negroidalna, może mieć jasnobrązową skórę w populacjach lasów tropikalnych czy Afryce Południowej, ale czarną skórę na suchych afrykańskich sawannach. Mongoloidzi mogą mieć jasną skórę w Azji Północno-Wschodniej i ciemnobrązową skórę, jak na przykład u rdzennych grup Indian w Sonorze czy w Alpach, Andach. Ponieważ słońce zmienia kolor skóry, zwykle jest on mierzony pod pachą. Podejmowano różne próby klasyfikacji różnych odcieni skóry. Najbardziej znaną historyczną koncepcją jest 36 odcieni skóry zdefiniowanych przez Felixa von Luschana. Podobnie Paul Broca określał 34 odcienie skóry, a Garson Reed Deniker od 10 do 12. W nowoczesnej dermatologii stosuje się skalę Thomasa Fitzpatricka, która wyróżnia 6 typów koloru skóry. Typy Human Phenotypes są również pogrupowane w 6 kategorii. Mapy, które dołączone są do każdego opisu antropometrycznego wskazują, gdzie dana cecha ludzka jest szczególnie często spotykana. Oczywiście na obszarach niezaznaczonych również może być spotykana, ale bardziej na poziomie indywidualnym niż na poziomie zbiorowym. I stąd na przykład skóra blada. Blada skóra odpowiada mniej więcej skali Lushana 1 do 5. Występuje głównie u mieszkańców Europy Północnej. Rozwinęła się wyłącznie w regionach o niskim poziomie promieniowania słonecznego, ponieważ oferuje niewielką ochronę przed oparzeniami słonecznymi. Klimatem sprzyjającym rozwojowi bladej skóry nie jest lodowaty klimat polarny, gdzie śnieg odbija światło słoneczne w lecie, lecz raczej pochmurny i chłodny klimat umiarkowany, przykładowo taki, jaki panuje na Wyspach Owczych na Atlantyku. Niektóre badania sugerują, że blada skóra pojawiła się w okresie neolitu u europejskich rolników. Wydaje się jednak, że był to okres znacznie wcześniejszy i można to łączyć z populacją Ancient North Eurasians, starożytnych mieszkańców Eurazji Syberyjskich, że tam pojawił się jasny odcień skóry. U większości osób o bladej skórze ekspozycja na słońce pozwala osiągnąć jedynie lekki efekt opalenizny. Jednak skóra łatwo się czerwieni i ulega poparzeniom. Maksymalna bladość występuje zazwyczaj pod koniec zimy. Osoby o bladej skórze często mają piegi i rude lub blond włosy, rzadziej brązowo-czarne. W niektórych społeczeństwach blada skóra była historycznie i współcześnie postrzegana jako idealna, podczas gdy inne kultury próbowały zmniejszyć bladość za pomocą sztucznej opalenizny, na przykład kultura nasza dzisiejsza współczesna. Jasna skóra odpowiada mniej więcej skali Lushana 6 do 11. Jest to typowy odcień skóry w większości Europejczyków, z wyłączeniem mieszkańców regionu śródziemnomorskiego. Sporadycznie występuje także na Syberii, wśród Ewenków czy Nagidalów. Występuje w Afryce Północnej, a także w części Azji i Ameryki, na przykład u ludności zamieszkującej ziemią ognistą, czy u Pacyfidów. Ochrona przed promieniowaniem słonecznym jest stosunkowo słaba, co sprawia, że oparzenia słoneczne są łatwe, zwłaszcza jeśli skóra jest nieopalona i narażona na działanie tropikalnego czy subtropikalnego klimatu. Rozwinął się ten kolor skóry głównie w klimacie umiarkowanym. W okresie paleolitu barwa była prawdopodobnie rzadsza i zwiększyła swoją częstotliwość w okresie neolitu u europejskich rolników. Latem skóra może przybrać brązowy odcień, który zapewnia lepszą ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Osoby o jasnej skórze są często brunetami, rzadziej blondynami lub czarnowłosymi. Jasnobrązowa skóra jest prawdopodobnie najczęściej występującym kolorem skóry na świecie. Odpowiada mniej więcej skali Lushana 12-17. Jest bardzo powszechna w europejskich regionach o klimacie subtropikalnym oraz w większości chłodnych i umiarkowanych regionów poza Europą. Często występuje u mieszkańców regionu śródziemnomorskiego, u grup ludów tureckich, u mieszkańców rdzennych Syberii, Azji Wschodniej, Polinezyjczyków i wielu rdzennych mieszkańców Ameryki. W tych ostatnich grupach jasnobrązowy odcień skóry często ma lekko żółtawy lub czerwonawy odcień. Ochrona przed promieniowaniem słonecznym jest umiarkowana. Nieopalona skóra łatwo ulega poparzeniom, zwłaszcza w tropikach. W okresie paleolitu dominowała także w populacjach europejskich. Latem skóra łatwo się opala, osiągając ciemniejszy brąz, który zapewnia dobrą ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Osoby o jasnobrązowej skórze mają zazwyczaj brązowe lub czarne włosy i ciemne oczy. Średniobrązowa skóra jest powszechna w wielu regionach subtropikalnych i tropikalnych na świecie. Odpowiada mniej więcej skali Lushana 18-23. W zależności od regionu może mieć oliwkowy, żółtawy lub miedziany odcień. Poza Europą występuje często w różnych populacjach na wszystkich kontynentach. W Afryce wiele grup, np. saharyjskich, a także na południu ludy Khoisan i niektóre populacje leśne, pigmejskie, mają średniobrązową skórę. Jest szeroko rozpowszechniona wśród mieszkańców Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz wielu rdzennych Amerykanów, żyjących w klimacie tropikalnym lub subtropikalnym. Tropikalne grupy mongoloidalne mają grubszą warstwę rogową na skórka, co nadaje żółtawy odcień. Skóra ta zapewnia dobrą ochronę przed promieniem słonecznym, chociaż nieopalona może ulec poparzeniom. Wiele wczesnych grup ludzkich prawdopodobnie miało ten właśnie odcień skóry. Ciemnobrązowa skóra, często błędnie nazywana jest czarną, jest typowym kolorem skóry w większości regionów tropikalnych. Odpowiada mniej więcej skali Lushana 24-29. Jest głównym odcieniem skóry mieszkańców Afryki subsaharyjskiej, od sawan i lasów tropikalnych po pustynie Afryki Południowej. Występuje również u mieszkających na Saharze ludności Tubu, u mieszkańców Indii Południowych oraz u azjatyckich Negritos, a także u większości aborygenów australijskich i melanezyjczyków. Nieliczne grupy Indian także wykazują ten odcień skóry. Ciemnobrązowa skóra zapewnia dobrą ochronę przed silnym promieniowaniem słonecznym. Jednak badania pokazują większą podatność na niskie temperatury i ograniczoną produkcję witaminy D podczas zimowych miesięcy w chłodnych regionach. Możliwe jest jednak także przy tej skórze oparzenie słoneczne. Wiele wczesnych populacji Homo sapiens prawdopodobnie właśnie miało także ten odcień skóry. Czarna skóra występuje sporadycznie w regionach tropikalnych. Odpowiada mniej więcej skali Lushana 30-36 i czasami wykazuje niebieskawy odcień. Jest stosunkowo rzadka w centralnych regionach tropikalnych, gdzie wilgotny klimat i liczne chmury częściowo chronią przed słońcem. Częściej występuje na suchych sawannach, gdzie słońce pali przez cały dzień. Najliczniejszą grupą o czarnej skórze są tzw. niloci z afrykańskich sawan, ale występuje ona również u niektórych grup ludów sunańskich, zwłaszcza w okolicach Senegalu, wśród górskich Dama na południu Afryki i kilku grup Bantu. Poza Afryką czarną skórę mają mieszkańcy Andamanów na Oceanie Indyjskim. Niektórzy Melanezyjczycy, na przykład z zachodnich wysp Salomona czy Bougainville i nieliczni mieszkańcy północnej Australii i południowych Indii, Drawidowie. Czarna skóra zapewnia najlepszą ochronę przed silnym promieniowaniem słonecznym, a oparzenia słoneczne są rzadkością. Silna pigmentacja często powołuje wpływ, przez to ma wpływ na kolor warg i twardówki oczu. Oprócz koloru skóry, kolor włosów jest istotnym aspektem pigmentacji. Chociaż rozkład kolorów włosów jest podobny do rozkładu koloru skóry, korelacja między tymi cechami nie jest wcale dokładnie taka sama. Melanocyty obecne w mieszkach włosowych nie różnią się od tych, które dostarczają melaninę do skóry, ale ich aktywność zależy od miejsca, w którym się znajdują. W związku z tym kolor włosów może różnić się w różnych częściach ciała. Osoby z Europy lub Azji Północnej mogą mieć jasną, czasem wręcz bladą skórę i czarne włosy. Z kolei niektóre grupy Melanezyjczyków, aborygenów australijskich i pigmejów mają blond włosy i ciemnobrązową skórę. Możliwe kolory włosów o młodych dorosłych to blond, rudy, brązowy i czarny. Na ich różnorodność wpływa obecność dwóch różnych melanin, eumelaniny i feomelaniny, które razem tworzą wiele odcieni. Kolor włosów zmienia się z wiekiem. Ilość melaniny rośnie w młodości, a w podeszłym wieku gwałtownie spada. U dzieci we wszystkich miejscach, gdzie występują jaśniejsze włosy, częściej spotyka się blond i rude odcienie. Kolor ten często, choć nie zawsze, zmienia się na odcienie brązu w dorosłości. Na starość włosy siwieją lub stają się białe. U wszystkich naczelnych siwienie włosów ma znaczenie społeczne. Na przykład u goryli białe włosy na grzbiecie samca oznaczają pełną dorosłość i sygnalizują innym gorylom, że jest to osobnik szczególnie godny szacunku i swojego miejsca w hierarchii w stadzie. Typowe kolory włosów młodych dorosłych są przedstawione właśnie na tym wykresie. A mapa pokazuje regiony, w których dany kolor włosów jest powszechny, choć oczywiście może występować indywidualnie także i na innych terenach. Blond włosy są wynikiem niskiego stężenia melaniny, co sprawia, że widoczny staje się kolor keratyny, która tworzy trzon włosa. Większość osób z naturalnie blond włosami to Europejczycy. Największy odsetek blondynów, przekraczający 80%, występuje wewnątrz norweskiego regionu Agder w południowej Norwegii oraz w środkowej Estonii. Blond włosy są częste w całej północnej, wschodniej i zachodniej Europie, a sporadycznie pojawiają się w Europie Południowej, Afryce Północnej i Azji Zachodniej. Znacznie mniejsze populacje ciemnoskórych blondynów istnieją w australijskim interiorze wśród aborygenów i w Melanezji, gdzieniegdzie. Blond włosy mogą pojawiać się także u pigmejów afrykańskich, u rdzennych mieszkańców Ameryki, pacyfidów i mieszkańców Ziemi Ognistej, u Polinezyjczyków, Hmongów w Wietnamie, u Ujgurów i innych tego typu społecznościach. Historycznie blond włosy były uznawane za ideał piękna, a współcześnie wiele osób, zwłaszcza kobiet, farbuje włosy na blond. Promieniowanie słoneczne może dodatkowo rozjaśniać naturalne blond włosy, nadając im słomkowy odcień. W okresie dojrzewania wielu blondynów zmienia jednak kolor włosów na brązowy. Rude włosy powstają, gdy poziom eumelaniny jest bardzo niski, a widoczna staje się czerwona feomelanina. Jest to najrzadszy i najbardziej unikalny kolor włosów na świecie. Występuje tylko u nieco ponad 10% populacji w grupach celtyckich w zachodniej Irlandii, Walii, Szkocji, ale także u Udmurtów, ludności permskiej zamieszkującej na Uralu w Rosji, oraz występuje także u niektórych grupach Berberów. Może pojawiać się u Anglików, Skandynawów, Niemców, Francuzów, częściej wśród tzw. fenotypów kromaniońskich, takich jak paleoatlantycki, a także w niektórych regionach górskich. Występuje również w innych krajach europejskich, a poza Europą rude włosy mogą pojawiać się w Azji Zachodniej, wewnętrznej części Australii, rzadziej w Melanezji, u pigmejów afrykańskich czy polinezyjczyków. W Europie rude włosy często towarzyszą bladej skórze, piegom i wysokiej wrażliwości na oparzenia słoneczne. Brązowe włosy powstają, gdy poziom eumelaniny jest znaczący, ale nie tak wysoki, by feomelanina stała się niewidoczna. Brązowy kolor włosów jest stosunkowo częsty, szczególnie w Europie, gdzie występuje niemal wszędzie, z wyjątkiem niektórych części Skandynawii i regionu bałtyckiego. Od Europy Środkowej po niektóre obszary Rosji jest to najczęstszy kolor włosów. Gra on dosyć rolę drugorzędną po czarnych włosach w Afryce Północnej, wśród pigmejów afrykańskich, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, na Syberii, w Australii Zachodniej, Melanezji, Polinezji, a także u niektórych mieszkańców północnych Indii czy rdzennych Amerykanów. Poza Europą brązowe włosy są zwykle ciemnobrązowe, a przejście do czarnych włosów jest w tym przypadku dosyć płynne. Czarne włosy są wynikiem dużej ilości eumelaniny, co sprawia, że feomelanina jest niewidoczna. Czarne włosy to zdecydowanie najczęstszy kolor włosów na świecie i dominuje niemal wszędzie, z wyjątkiem Europy. Jest to standardowy kolor włosów w prawie całej Afryce, Azji Południowej i Wschodniej, Australii oraz obu Amerykach. Czarne włosy występują w różnych teksturach, od bardzo prostych, pokręcone lub pieprzowe i mogą być łączone z każdym kolorem skóry, od bladej po czarną. W niektórych regionach, zwłaszcza w Europie, Afryce Północnej, Azji Północnej i Zachodniej, a także w częściach Oceanii i Ameryki, często występują przejścia do ciemnobrązowych włosów. Tekstura włosów u ludzi różni się znacznie. Ze względu na silną korelację z pochodzeniem regionalnym, tekstura włosów była uważana za drugorzędny, a niekiedy nawet na podstawowy wskaźnik rasy przez niektórych współczesnych antropologów i wczesnych również. Tekstura włosów u ludzi obejmuje szerokie spektrum, od grubych, prostych, po włosy pieprzowe. Ogromna różnorodność tej cechy w obrębie jednego gatunku jest wyjątkowa dla ludzi w całym królestwie zwierząt i porównywalna bywa jedynie z owcami. Najciaśniej skręcone włosy mogą tworzyć okrąg co 1,5 mm. Średnio włosy są nieco bardziej kręcone u mężczyzn oraz u ludzi już po okresie dojrzewania. Przyczyna tej dużej różnorodności tekstur włosów nie jest wciąż jeszcze dokładnie znana, a badania w tym zakresie są jednak dosyć rzadko prowadzone. Sugerowano, że mocno skręcone włosy mogą chronić głowę przed promieniowaniem słonecznym, ponieważ częściej występują w populacjach tropikalnych. Jednak temu twierdzeniu przeczy fakt, że wiele osób z takimi włosami mieszkających w tropikach tradycyjnie goli głowę. Ponadto pieprzowe włosy niektórych afrykańskich populacji są tak mocno skręcone, że nie pełnią żadnych funkcji izolacyjnych ani ochronnych. Istnieją różne systemy klasyfikacji włosów, w tym system Andrew Walkera, który pomija kategorię włosów pieprzowych. Współczesna, bardzo szczegółowa klasyfikacja włosów autorstwa Martina dzieliła włosy na gładkie, grube, proste, gładkie, gładkie falowane, kręcone, luźno falowane, mocno falowane, kręcone, puszące się, karpowane, luźno puszące się, mocno puszące się, pieprzowe, czyli typ fil-fil i spiralne. Tutaj stosuje się w tym projekcie Human Phenotypes klasyfikację uproszczoną. Grube proste, cienkie proste, falowane, kręcone, mocno kręcone, kędzierzawe, pieprzowe włosy. Grube, proste włosy nie mają loków. Różnią się od cienkich, prostych włosów większą średnicą oraz bardziej rozwiniętym, nieregularnie pustym rdzeniem medullą, co nieco poprawia właściwości izolacyjne włosów. Całkowita objętość włosów jest często imponująca. Grube, proste włosy są mniej podatne na zginanie niż cienkie, proste włosy i mogą być bardziej sztywne. Dlatego najlepiej kontrolować je, utrzymując w bardzo długiej lub krótkiej formie. Zazwyczaj są to włosy czarne i często występują u mieszkańców Azji Wschodniej i Północnej, a także u wielu mieszkańców, rdzennych mieszkańców Ameryki. Cienkie, proste włosy, nazywane są po prostu prostymi włosami nieraz, mogą nie mieć loków, podobnie jak grube, proste włosy. Różnią się jednak dużo delikatniejszą teksturą, mniejszą średnicą i owalnym, a nie okrągłym przekrojem. Cienkie, proste włosy często przechodzą w słabo falowane, szczególnie na końcach, jeśli są bardzo długie. Występują we wszystkich kolorach i są powszechne wśród Europejczyków, mieszkańców Azji Zachodniej, Indii, rdzennych mieszkańców Ameryki, Polinezyjczyków, Azjatów Wschodnich i Północnych. Fałdowane włosy są pośrednie między cienkimi, prostymi, a kręconymi włosami. Na poziomie indywidualnym są powszechne u wielu populacji prostowłosych lub kręconowłosych. Falowane włosy występują we wszystkich kolorach i są częste wśród Europejczyków, z wyjątkiem północno-wschodniej Europy, mieszkańców Afryki Północnej, Azji Zachodniej, Indii, interioru Azji Południowo-Wschodniej, aborygenów australijskich, Polinezyjczyków, Ainów z Japonii oraz niektórych rdzennych Amerykanów i mieszkańców Syberii. Kręcone włosy są pośrednie między falowanymi a mocno kręconymi. Geograficznie często występują między populacjami tropikalnymi o włosach kędzierzawych, a umiarkowanymi o prostych i falowanych włosach. Największe grupy ludzi o kręconych włosach znajdują się w Afryce Północnej, Arabii, plemiennych grupach indyjskich, zwłaszcza wśród Weddów, ludności zbieracko-łowieckiej Indii Południowych i Ceylonu, aborygenach australijskich. Kręcone włosy są również stosunkowo częste u niektórych grup Europy Południowej i Zachodniej, na Madagaskarze i na wybrzeżu Somalii, grupach malajsko-melanezyjskich na pograniczu tych dwóch grup oraz u niektórych rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, ludów Bakairi, Sirionao czy Comasingones. Mocno skręcone lub spiralne włosy są pośrednie między kręconymi a kędzierzawymi. Są powszechne w Afryce Północnej i Wschodniej, szczególnie wśród Etiopidów, w Melanezji i w części zachodniego Pacyfiku, na Madagaskarze oraz niektórych grupach z Indii Południowych, Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Geograficznie wyróżnia się dwie odmiany, regularnie skręcone, częstsze w Afryce oraz nieregularnie w Melanezji. Afroamerykanie mają ten właśnie typ włosów, podobnie jak osoby o mieszanym pochodzeniu subsaharyjskim i europejskim. Kędzierzawe lub wełniste włosy wykazują bardzo ciasny skręt. Zwykle są kojarzone z mieszkańcami Afryki subsaharyjskiej. Niezwiązane mogą tworzyć dużą, zaokrągloną formę, przypominającą tzw. fryzurę afro. Mimo tej nazwy, włosy kędzierzawe występują również u innych ludów w regionach tropikalnych, np. u negrytów z Andamanów i Półwyspu Malajskiego czy Filipin. Można je odnaleźć również u pigmejów z Nowej Gwinei, a także w klimacie umiarkowanym występowały u wymarłych mieszkańców Tasmanii. Niektórzy przypuszczają, że kędzierzawe włosy rozwijały się, aby chronić głowę przed silnym promieniowaniem słonecznym. Najbardziej ekstremalny skręt ludzkich włosów znany jest jako włosy pieprzowe, czy też włosy fil-fil. Niezwykle ciasno skręcone włosy zwijają się w kulki lub węzły, przypominając ziarna pieprzu przylegające do skóry głowy. Może to być adaptacja do tropikalnego upału, ponieważ otwarte przestrzenie między skupiskami włosów umożliwiają odparowanie potu z głowy. Długość włosów zwykle nie przekracza kilku centymetrów. W swojej najbardziej wyrazistej formie włosy pieprzowe występują u ludności Khoisan z Afryki Południowej, rzadziej u pigmejów afrykańskich czy negrytów z Andamanów. Czasami na głowie występują naprzemiennie z włosami kędzierzawymi. Wzrost ciała, czyli wysokość człowieka, jest ważną cechą antropometryczną i typologiczną. Najniżsi osobnicy z najwyższych populacji na świecie są w dalszym ciągu wyżsi od najwyższych osobników z bardzo niskich populacji. W stronie Human Phenotypes wyróżniono 7 kategorii wzrostu. Bardzo niski, niski, raczej niski, średni, raczej wysoki, wysoki i bardzo wysoki. Wzrost wykazuje większe zróżnicowanie niż inne cechy w obrębie jednej populacji, a tradycyjnie niskie typy antropologiczne mogą zawierać też stosunkowo wysokie osobniki i odwrotnie. Znaczące różnice wzrostu występują także w ramach tych samych grup przodków. Dodatkowo na wzrost może wpływać dieta. I tak na przykład pokolenie Polaków, które dorastało w czasie II wojny światowej, jest zdecydowanie niższe od wcześniejszych i późniejszych pokoleń z powodu głodu, jaki panował pod okupacją niemiecką. Niedożywienie sprawia bowiem, że osoby nie osiągają swojego genetycznego potencjału, podobnie jak monotonna dieta w niektórych społeczeństwach rolniczych, na przykład występująca w Europie przed uprzemysłowieniem. Z drugiej strony, zdrowa dieta łowców zbieraczy może prowadzić do występowania wyższych osobników. Najwyższy wzrost osiągany jest dzięki dzisiejszym nowoczesnym metodom żywienia, bogatym w cukier i kalorie, ale te metody mogą też prowadzić do negatywnych skutków, jak otyłość czy cukrzyca. Bardzo niski wzrost występuje u różnych populacjach rdzennych mieszkańców tropikalnych lasów deszczowych na całym świecie. Osoby takie nazywa się pigmejami, terminem zapożyczonym z greckiej mitologii, a kryterium definiującym jest średni wzrost poniżej 150 cm u dorosłych mężczyzn. Na drodze naturalnej selekcji grupy, które od dawna zamieszkiwały gęste lasy tropikalne, mają tendencję do stawania się bardzo niskimi. Niski wzrost może być korzystny w przypadku bardzo gęstej roślinności, a także w gorącym i wilgotnym powietrzu, gdzie pocenie się jest mało efektywne, ponieważ mała postura ogranicza wydzielanie ciepła podczas wysiłku. Najniższy średni wzrost kiedykolwiek odnotowany w badaniach to lud Ayome z Nowej Gwinei, gdzie dorośli mężczyźni osiągają średnio 138 cm. Niewiele wyżsi są pigmeje Buti z Afryki Środkowej. Na Nowej Gwinei niski wzrost jest powszechny wśród kilku plemion górskich, takich jak Afere, Tapiro, Nogullo, Kamaweka. Występuje również u Aetów z Filipin i negrytów andamańskich, a czasem u afrykańskich pigmejów Mbenga oraz Indian Kuna z Panamy. Niski wzrost występuje w różnych populacjach na wszystkich kontynentach. Wiele z tych populacji żyje w tropikalnych lasach, regionach górskich lub pustynnych. Niski wzrost może być korzystny w trudnych środowisku, gdzie dostęp do pożywienia jest niestabilny. Ponadto niski wzrost występuje w wielu regionach Arktyki o ekstremalnie zimnym klimacie. W takich warunkach często występuje duży tułów, ale krótkie kończyny zapewniają doskonałą ochronę przed zimnem. Rdzenni Amerykanie mieszkający w lasach i górach od południowego Meksyku po Peru również są niscy. Podobnie pigmoidzi z tropikalnych lasów Afryki, takich jak Twa i Baka oraz ludy Khoisan z półpustyń w południowej Afryce. W Indiach niski wzrost jest częsty u Weddów, łowców zbieraczy. Górskie grupy Indochin są również niskie, podobnie jak wiele środkowych populacji Sundy i Nowej Gwinei. Wymarli pigmeje australijscy również byli niscy. W Europie niski wzrost występuje u niektórych mieszkańców południowych Włochów, w północnej Eurazji u Samów, u Ainów i kilku ludów syberyjskich. W Ameryce Północnej również dotyczy kilku grup Inuitów. Raczej niski wzrost jest definiowany jako pośredni między grupami średniego wzrostu a niskimi. Występuje na wszystkich kontynentach, ale najczęściej w Azji i Ameryce Południowej, a także w wilgotnym klimacie tropikalnym i bardzo zimnym klimacie. W Europie populacje centralnej Hiszpanii, południowych Włoch, części Francji, a także występujące w Karpatach czy w Laponii są raczej niskie. W Afryce dotyczy to niektórych grup ludności Khoisan oraz środkowoafrykańskich. Większość Syberii, Indochiny, Japonia, Indonezja ma również raczej niski wzrost, podobnie jak wiele grup drawidyjskich z Indii Południowych. Również w Ameryce wiele rdzennych grup meksykańskich, amazońskich czy też grup inuickich zalicza się do raczej niskiego wzrostu. Średni wzrost są to grupy bliskie światowej średniej potencjału genetycznego wzrostu. Występują na wszystkich kontynentach, we wszystkich rodzajach klimatu. W niektórych przypadkach średni wzrost jest osiągany jako lokalne optimum genetyczne. W innych przypadkach grupy średniego wzrostu powstały w wyniku mieszania się populacji wysokich i niskich. Większość grup Bantu z pasma leśnego Afryki ma średni wzrost, podobnie jak mieszkańcy Madagaskaru. Wiele populacji Europy Środkowej i Wschodniej oraz niektóre populacje południowoeuropejskie są średniego wzrostu, podobnie jak wiele grup orientalnych, indyjskich i północnochińskich. Południowi aborygeni australijscy są średniego wzrostu. Wśród rdzennych Amerykanów populacje średniego wzrostu istnieją pomiędzy grupami wysokimi a niskimi. Raczej wysoki wzrost jest definiowany jako pośredni między grupami średniego wzrostu a wysokimi. Występuje na wszystkich kontynentach i w różnych klimatach. Jest powszechny w Afryce wśród grup Bantu na sawannach i wielu mieszkańców Afryki Północnej. W Europie populacje np. Niemiec, Ukrainy czy Rumunii są w dużej części raczej wysokie. W Azji Zachodniej dotyczy to wielu Kurdów i Persów, a także grup tureckojęzycznych czy też północnoindyjskich mówiących językami indoaryjskimi. Występuje również ten wzrost w północnych Chinach i północnej Australii. W Ameryce Północnej wiele kanadyjskich i górskich plemion również wykazuje wysoki wzrost, a w Ameryce Południowej można ludzi w tym typie znaleźć, a może raczej można było znaleźć na Pampasach w regionie Cuyo. Wysoki wzrost występuje w różnych populacjach na wszystkich kontynentach, ale jest zasadniczo nieobecny w Azji Północnej i Wschodniej. Wiele wysokich populacji żyje na terenach trawiastych lub w umiarkowanych lasach. Wysoki wzrost może być ewolucyjnie korzystny, jeśli ludzie polują na dużą zwierzynę lub hodują duże zwierzęta domowe. Bardzo wysoki wzrost jest definiowany jako średni wzrost przekraczający 180 cm u mężczyzn w społeczeństwach przedindustrialnych. Nawet najwyżsi Europejczycy, mieszkańcy Szkocji czy Czarnogóry, nie osiągali takich wartości jeszcze kilka dekad temu. W Afryce jednak istnieją takie właśnie bardzo wysokie populacje. Zwykle są one niezwykle smukłe, o cienkich ciałach, krótkich tułowiach i bardzo długich nogach. Wzrost ten wyewoluował w drodze naturalnej selekcji w odpowiedzi na suchy klimat, gdzie pocenie się jest efektywne, a długie, smukłe ciała mają przewagę. Najwyższy kiedykolwiek zmierzony wzrost odnotowano u plemienia Nuerów w Sudanie, gdzie mężczyźni osiągali średnio 185 cm. Niewiele niżsi są z ich sąsiedzi Dinka, Shilluk, Sara, Makari i Tutsi, ci ostatni oczywiście z Burundi i Ruandy. Poza Afryką bardzo wysoki wzrost połączony z masywnymi, krępymi ciałami mógł występować u niektórych śródlądowych grup indiańskich w Patagonii. Stąd brało się przekonanie Europejczyków, że Patagonię zamieszkują giganci. Rdzenni mieszkańcy Rio Chico czy Rio Santa Cruz osiągali średnio 185 cm, podobnie jak Nuerowie. Niektóre grupy wymarłe mogły być jeszcze wyższe, stąd to przekonanie Europejczyków o gigantach zamieszkujących Patagonię. Te przykładowe cechy antropometryczne i kilkanaście innych składają się na wyodrębnione w ramach projektu Human Phenotypes ludzkie fenotypy, pogrupowane w 5 wielkich ugrupowań. Kapoidalną, czyli mieszkańców ludu Khoisan południowej Afryki, negroidalną, reszta Afryki subsaharyjskiej, kaukazoidalną, to jest to określenie od Blumenbacha się biorące, może wolelibyśmy je zastąpić europoidalnym, czyli mieszkańców Europy i Azji Zachodniej z Indiami włącznie, australoidalną, mieszkańców Australii, Nowej Gwinei i mongoloidalną, mieszkańców Azji Wschodniej, Północnej, jak również rdzennych mieszkańców obu Ameryk. Do tego wyodrębniają na tej grupie 35 fenotypów podstawowych. W ramach tych ugrupowań, tych pięciu głównych. Przykładowo, dla ludności europeidalnej są to typy takie jak etiopidalny, czyli mieszkańców północno-zachodniej Afryki, typ mieszany z negroidalnym, orientalny, mieszkańców Azji Zachodniej, indyjski, mieszkańców Indii Północnych, indomelanicki, mieszkańców Indii Południowych, o ciemnej, nawet czarnej skórze, śródziemnomorski, nordycki, wschodnioeuropejski, lapicki, mieszkańców Laponii, alpinicki, mieszkańców Alp, dinarycki, mieszkańców dinarów, czyli można powiedzieć gór dinarskich, Bałkanów, armenoidalny, z okolic Kaukazu i turanicki, Azji Zachodniej, ale bardziej stepowej jej części. Jak również wyróżnia się 200 fenotypów szczegółowych. Na przykład dla wschodnich Europejczyków wyróżnia się takie fenotypy jak tawastycki, występujący w Finlandii i sawolaksycki, również w tym obszarze, neodanubiański, czyli nowodunajski Europy, można powiedzieć, bardziej centralnej, presłowiański, ten może być szczególnie interesujący dla badaczy zainteresowanych dawnymi Słowianami, nadwołżański, który łączy tutaj pewne cechy wschodnioeuropejskiego z syberyjskim, jak również nadładogański, z nadjeziora Ładoga, północnej Rosji, także łączący cechy wschodnioeuropejskie z syberyjskimi. W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez badania genetyczne, antropologia fizyczna człowieka wydaje się mieć mniejsze znaczenie dla poznania historii ludzkich populacji. Jednak niezmiennie jedną z najbardziej interesujących rzeczy pozostaje wizualizacja naszej wiedzy o dawnych populacjach wydobywana z genów, czyli przetwarzanie genotypu w fenotyp. Na przykład toczy się dyskusja, jak wyglądali dawni Western Hunter-Gatherers, czyli zachodni łowcy zbieracze ze schyłkowego paleolitu w zachodniej Europie. W wielu rekonstrukcjach przedstawia się ich jako ludzi ciemnoskórych o niebieskich oczach. Niemniej jednak nie jest to powszechnie przyjęte przez wszystkich antropologów. Niektórzy uważają, że mogli oni wyglądać nieco inaczej, stąd toczy się, zwłaszcza w Europie Zachodniej, dosyć zacięta dyskusja na temat wyglądu tej ludzkiej populacji. I generalnie rzecz biorąc, wszystkie badania genetyczne są interesujące dla poznania ludzkich populacji, ale bez tego, że potrafimy sobie wyobrazić, jak te populacje wyglądały, no byłyby one właściwie tylko i wyłącznie rzeczą całkowicie teoretycznym, zbiorem reguł związanych z biochemią. Natomiast przetworzone już na konkretne fenotypy dają nam wyobrażenie o tym, jak ludzie wyglądają, a także jak wyglądali w przeszłości, co jest szczególnie ważne, ponieważ wiele ludzkich populacji niestety w toku dziejów wyginęło. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.